Szukamy ciekawych ścieżek turystycznych, historycznych, które mogłyby zafascynować kogoś, kto pojawia się w naszym mieście. I pomyślałem sobie, że muzyka może być bardzo ważnym powodem, żeby Rzeszów odwiedzać. Miasto, w którym urodził się Tadeusz Nalepa, Tomasz Stańko, w którym ważny epizod swojego życia zapisał Wojciech Kilar. Zespoły, które tworzyły tak zwaną zimną falę lat 80., zespoły niektóre funkcjonujące do dzisiaj, dla miłośnika muzyki to naprawdę może być jakieś ciekawe przeżycie, znalezienie się w miejscach, w których historia muzyczna Polski się toczyła.
Temat jest rzeczywiście bardzo frapujący i od strony historycznej, i od strony takiej troszkę socjologii kulturowej. No miasto jest jakimś swoistym ekosystemem, na który nie składają się tylko rzeczy materialne, prawda? Jest to dość specyficzna przestrzeń, którą budują ludzie, którą tworzą również ci ludzie pracujący w instytucjach, pewien system powiązań, pewnej sieci, który z perspektywy moich zainteresowań składa się właśnie na coś takiego jak zjawisko sceny muzycznej. Więc pod tym względem Rzeszów ma oczywiście bardzo spory potencjał. Popełniłem kilka takich ścieżek za namową Jakuba Pawłowskiego z rzeszowskich piwnic. Na początku z wielkimi oporami i w zasadzie wspierany przez niego, bo te nasze ścieżki miały taki kontekst i historyczno-architektoniczny. Tą odskocznią był ten wątek muzyczny. Natomiast ta ostatnia ścieżka, którą prowadziłem, była stricte już związana właśnie ze sceną zimnofalową. Pokolenia kilku zespołów, które sprawiły, że rzeszowska scena rockowa w tamtym czasie była sceną całkowicie porównywalną ze sceną trójmiejską, sceną warszawską. I tak naprawdę to był ten moment, w którym Rzeszów sięgnął pewnego apogeum, jeśli chodzi o kulturę rockową, muzyczną tamtych lat. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy pomysł na połączenie tych wątków muzycznych, no oczywiście z rekreacją, prawda, i z poznaniem miasta z innej strony, zainteresowaniem ludzi, którzy chcą poznać pewien smak danej dekady, danego środowiska. Więc tak, wydaje mi się, że Rzeszów w tej materii ma jeszcze sporo do odkrycia.
Muszę panu powiedzieć, że byłem ostatnio w Birmingham i ze wstydem przyznaję, że nie miałem świadomości, jak wielka część historii muzyki metalowej, zwłaszcza z tym miastem, jest związana. Ale natychmiast o wszystkim się dowiedziałem, gdy pojawiłem się tylko na ulicach Birmingham. Natychmiast informacje o tym, że w tym mieście i z tym miastem związany był Ozzy Osbourne, że Black Sabbath to ważna formacja związana z Birmingham. Gdzieś informacje o Led Zeppelin, zespół UB40. Tak dużo różnych gatunków muzycznych, które z tym miastem się wiążą. Ale bardziej jeszcze fascynowało mnie to, że miasto kapitalnie wykorzystuje ten dar, który otrzymało.
Tak, wydaje mi się, że Rzeszów w tej materii może, mówiąc wprost, jakby zwiększyć ten swój ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o potencjał turystyczny miasta. No, nie ukrywajmy, no nie jesteśmy miastem o tak przebogatej historii, prawda, jak chociażby Przemyśl, bliski nam, prawda. Nie jest to miasto również tak bogate w ten potencjał architektoniczny, prawda, zabytkowy. I poszerzenie tej bazy turystycznej i tego rodzaju, bym powiedział, turystyka miejska, wydaje mi się, że może być takim pomysłem na promowanie miasta. I tak jak pan wspomniał, no ten kontekst muzyczny w zasadzie zahaczający o wszelkiego rodzaju style, gatunki, prawda? Od muzyki klasycznej po muzykę alternatywną, gdzieś tam po drodze jeszcze oczywiście mamy i muzykę bluesową i pewnie sporo elementów związanych z muzyką ludową, folkową naszego regionu można by również wykorzystać, więc jak najbardziej tak.
Jeżeli dodamy do tego, że w szkole muzycznej kształcili się tutaj Cortez i Justyna Steczkowska, więc mamy także muzykę innych gatunków i właśnie autorów, którzy przyciągają tłumy na stadiony, sale koncertowe. Dlaczego my z tego nie korzystamy?
Sprytne powiązanie tych wszystkich elementów jest sporym potencjałem, to podkreślam jeszcze raz. Opornie, ale wydaje mi się, że coś zaczęło się dziać w tej dziedzinie. No ciekaw jestem, jaka będzie frekwencja na tym breakoutowskim spacerze, który będę miał przyjemność prowadzić właśnie już za niecały miesiąc, który eksploruje właśnie te wątki związane z Tadeuszem Nalepą, z Mirą Kubasińską, ale też tym szerszym kontekstem związanym z funkcjonowaniem orkiestr tanecznych, życia klubowego, z tymi naszymi wielkimi bandliderami tych orkiestr, z Romanem Albrzykowskim, z nieżyjącym już od niedawna Jerzy Dynią, prawda? Te wszystkie miejsca są z sobą powiązane, ta generacja, również obiekty, nieistniejące już kina, które odgrywały również istotną rolę w tym życiu koncertowym. Zamknięty teraz obiekt dawnego kina Świt, czyli ta ujeżdżalnia koni, prawda, na Langiewiczach, hala Waltera słynna, która odgrywała wielką, wielką rolę. Więc zapraszam bardzo na ten spacer i wydaje mi się, że będzie okazja spróbowania tego rodzaju turystyki.
Bez wątpienia potrzebne są jakieś wyraźne sygnały, znaki dla turysty, że oto jest w mieście, gdzie muzyka była ważną częścią kultury muzycznej w Polsce. Mamy oczywiście murale poświęcone Tomaszowi Stańce i Tadeuszowi Nalepie, mamy rzeźbę Tadeusza Nalepy. Wydaje mi się, że to trochę mało. Warto byłoby poszerzyć te informacje.
Warto byłoby poszerzyć i też odwołam się do tego wątku właśnie zimnofalowego, do tej generacji lat 80. To się już nie powtórzyło do tej pory i wielu chłopaków z tych zespołów już poumierało. Krzysiek Sznadel z Miliona Bułgarów, chyba ostatni, którego sobie przypominam, który odszedł. Część się rozproszyła, Jacek Lang gdzieś może tylko przemyka czasami jakby w tej przestrzeni Rzeszowa, ale nie mieszka w tym mieście. A te zespoły właśnie jak 1984, Milion Bułgarów, Noa, Restrykcje wcześniej, Aurora, i tu mógłbym mnożyć, prawda, aż po No Smoking, później po działalność właśnie Agresywy 69 i innych zespołów już kolejnej generacji. To było całe pokolenie, które mocno wpłynęło na kształt polskiego rocka lat 80. i nie ma żadnych informacji, które rzeczywiście byłyby pewnym emblematem tej generacji.
Jakiś czas temu w kinie Wojewódzkiego Domu Kultury odbyła się premiera filmu poświęconego zespołowi RSC. Tłumy osób, kilku pokoleń przyszłyby po pierwsze zobaczyć jakąś ważną dla siebie także część historii własnego życia, bo przecież wiele osób podróżowało za tym zespołem, kupowało bilety, kupowało płyty. No i teraz mieli też okazję spotkać się z tymi muzykami, posłuchać jak oni ten czas koncertowania, sławy, popularności widzą po wielu, wielu latach. Pomyślałem sobie, że to też kapitalny moment, by opowiadać historię tego miasta, ludzi tego miasta, uczynić z tego coś więcej niż tylko jednorazowe spotkanie.
Właśnie to środowisko zbudowane wokół RSC, bo przecież tam przez ten skład przewinęło się co najmniej kilkanaście osób, 20 co najmniej osób, prawda? I też gdy przygotowałem tą trasę, rozmawiałem dość długo z Andrzejem Wiśniowskim na temat jego działalności nie tylko muzycznej, ale również tej działalności realizatorsko-muzycznej. Działalność taka dość krótkotrwała, studia RSC na Zygmuntowskiej, tu w pobliżu Radia Rzeszów. Przeciekawe historie, które wiązały się też, bym powiedział, z epizodami zespołów zagranicznych i francuskich zespołów punkowych, które tutaj nagrywały i wytworzeniem czegoś takiego specyficznego, jak ten sound tego studia. I oczywiście obok zaraz obiekt Radia Rzeszów, przez który przewinęły się nazwiska, prawda, sesje nagraniowe i wspomniany Jerzy Dynia i Tadeusz Rogojski, którzy realizowali te nagrania w latach 80. Plus oczywiście całe spektrum różnych stylistyk. Mamy do czynienia z kopalnią, tylko trzeba wykorzystać.
Otworzył pan kolejną szufladę wspomnień, bo przecież archiwa Polskiego Radia Rzeszów, tudzież realizatorzy, dziennikarze muzyczni, wybitni kompozytorzy bardzo często, to też może być część szlaku muzycznego, historycznego w Rzeszowie.
Tak, jak najbardziej. Mnie bardzo frapuje postać Szarda Atamana, takiej kultowej postaci, która odegrała dużą rolę nie tylko na tej antenie, nazwijmy to, byłego województwa rzeszowskiego, bo jego programy z płytoteki Szarda Atamana były towarem eksportowym Radia Rzeszów, które kupowała Warszawa i też pamiętam wspomnienia Wojciecha Mana, który gdzieś nagabywał swoją matkę, żeby się przeprowadzili do Rzeszowa, skoro tam jest zagłębie rock'n'roll w tamtych czasach, więc jest tu mnóstwo przeciekawych historii, ciekawych postaci, które warto byłoby przywracać do takiego powszechnego obiegu, nie dopuścić do tego, żeby ślad po tym gdzieś tam się urwał.
Niech pan powie, co zrobić, by ciekawie zwracać uwagę na ten historyczno-muzyczny walor Rzeszowa. Co tutaj jest potrzebne? Jakiego rodzaju działania są niezbędne?
Na pewno są niezbędne działania od przemyślanej kampanii, prawda, związanej z promocją tej kultury rzeszowskiej w sensie historycznym i obecnym. Być może pewne elementy, bym powiedział, pomnikowe, prawda, które też w różnych miastach mają charakter takich zainscenizowanych troszkę już, bym powiedział, ścieżek turystycznych, czy to w postaci jakichś tam krasnali, czy to jest Cieszyn, czy to jest przestrzeń innego miasta, gdzie można pewnym szlakiem w oparciu o taką stworzoną infrastrukturę samemu przez takie traski, bym powiedział, tematyczne przechodzić. Więc tu trzeba poruszyć troszkę, bym powiedział, potencjał i w kontekście notabli naszych środowiskowych mocodawców, no uruchomić taką kampanię propagandy kulturalnej zachęcającej, prawda, plus wskazania tych konkretnych miejsc, tych domów, prawda, tu urodził się Tomasz Stańko, tu jest przestrzeń związana z Wojciechem Kilarem, tutaj Tadeusz Nalepa i tu z tego budynku wyrwano Józefa Hajdasza na przykład i tak w klubie Łącznościowca powstał zespół Blackout, prawda. więc no właśnie, obiekt poczty na Moniuszki. No warto byłoby na to miejsce zwrócić uwagę w sensie tego kontekstu połowy lat 60. i tego szaleństwa, które wokół prób i koncertów blackoutu w tym obiekcie się odbywały. Tam stawał ruch, tam się działy dantejskie sceny podobno.
To zwracamy uwagę, że potencjał muzyczno-turystyczny istnieje w Rzeszowie i warto go wykorzystywać.
Tak. Powinniśmy dociążać w tej przestrzeni kulturowej i eksplorować te wątki, nie do końca oczywiste, ale z których jesteśmy w stanie się chlubić i które odegrały dużą rolę w kontekście kultury ogólnokrajowej.